Czy zawieszenie broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi się utrzyma? Co dalej z Bliskim Wschodem i Zatoką Perską? Czy Stany Zjednoczone poniosły porażkę, czy odniosły sukces, tak jak mówi Donald Trump? No i proszę Państwa, czy Donald Trump rzeczywiście chce opuścić NATO, czy chce przenieść część amerykańskich żołnierzy z państw europejskich? O tym będziemy dziś rozmawiać. Ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał korespondent.pl. Ale zanim przejdziemy do tych tematów, o których piszą media z całego świata, kilka najnowszych informacji, taki krótki raport. I tak, proszę Państwa, polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot IU-20, który realizował misję rozpoznawczą, no i leciał bez złożonego planu lotu, bez włączonego transpondera. Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych poinformowało, że polskie F-16 przechwyciły ten samolot i dobrze, bo proszę Państwa, nie mogą sobie Rosjanie robić tego, co chcą nad Bałtykiem. Nie ma taryfy ulgowej i tutaj bardzo dobrze, że polskie wojsko działa i że polskie wojsko pilnuje nieba nad Bałtykiem, to było nad wodami międzynarodowymi. Ten samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, ale polskie myśliwce tutaj patrolowały właśnie te wody międzynarodowe. Jest też kolejna informacja, która wydaje się wręcz nieprawdopodobna. Otóż media katolickie w Stanach Zjednoczonych piszą o tym, że papież planował wizytę w Stanach Zjednoczonych, ale po rozmowie nuncjusza apostolskiego z Elbridgem Kolbim, ten nuncjusz wydał taką, można powiedzieć, negatywną opinię i kiedy przekazał to, co usłyszał do Watykanu, zdecydowano o tym, że tej wizyty w Stanach Zjednoczonych nie będzie. Co miał mówić Elbridge Kolbi? Podobno, proszę Państwa, miał powiedzieć nuncjuszowi, że Watykan musi popierać politykę Stanów Zjednoczonych, że musi bardziej wspierać Waszyngton, że Watykan powinien wspierać wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem. No i padły też takie ataki, coś w rodzaju gróźb. Mówiono o tym, że papież może przecież mieszkać w Awinionie, że nie musi być w Watykanie. To były takie sugestie, że Stany Zjednoczone mogą zrobić porządek z papieżem. No, proszę Państwa, oczywiście papież Leon na coś takiego sobie pozwolić nie mógł i dlatego wizytę w Stanach Zjednoczonych odwołał. Ale to nie koniec. Bo zapytany Pete Hegseth o osobę nuncjusza apostolskiego powiedział, że nie zna tej osoby, nie zna tego nazwiska, nie wie o kim mowa. Wtedy media powiedziały mu, dziennikarze powiedzieli mu, że chodzi o nuncjusza apostolskiego. No, Leon XIV wypowiadał się krytycznie na temat wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem i trudno się dziwić, bo proszę Państwa, także w Polsce ta wojna i ta operacja amerykańska nie była popierana. Ona była popierana także w Stanach Zjednoczonych przez tylko 30% amerykańskiego społeczeństwa. I teraz pytanie, co będzie dalej? Zanim przejdziemy do rozmowy, chciałem bardzo podziękować Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że oglądacie także live'y i za to, że wspieracie ten kanał także subskrypcjami, już ponad 211 tysięcy subskrybentów. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję za każdego lajka, za każdy komentarz i zachęcam do zostawienia komentarzy pod filmem, bo to pozwala dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. No i także dziękuję już tradycyjnie, szczególnie moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny, bo to dzięki Wam mogę publikować kolejne filmy, to dzięki Wam mogę niezależnie tworzyć ten kanał, mogę publikować w innych mediach, kiedy chcę, ale mogę się skupić na pisaniu książki, robieniu scenariusza, tak jak mówiłem Państwu, robię to w tej chwili, no ale także na tworzeniu tego kanału i za to jestem niezwykle wdzięczny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzimy do rozmowy. No i omówimy sobie z jednej strony te ostatnie amerykańskie sukcesy, z drugiej strony to, czy ten rozejm, który mamy na 14 dni, który ogłosił Donald Trump, przetrwa, proszę Państwa, i czy nadchodzące negocjacje mogą przynieść koniec wojny. Komu zależy na tym, aby ta wojna się nie skończyła? O tym w dzisiejszej rozmowie.
A moim gościem jest dziennikarz Onet, także były dyplomata Witold Jurasz. Dzień dobry, Witku.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
No to jest mi bardzo miło Cię gościć po raz drugi na tym kanale. I mam do Ciebie takie pytanie, bo rozmawialiśmy wcześniej o zawieszeniu broni, do którego doszło na 14 dni, tak ogłosił Donald Trump. Natomiast widziałem wczoraj Twój komentarz, w swoim live wczoraj też mówiłem o tym, że ciężko na razie komentować to zawieszenie broni, bo zobaczymy, jak długo ono się utrzyma. Ty bardzo też w swoim komentarzu i wczorajszym, i dzisiejszym ostrożnie pisałeś o tym, co udało się osiągnąć. No i właśnie, czy to jest Twoim zdaniem trwałe zawieszenie broni? Bo wczoraj, kiedy tutaj na tym kanale mówiłem po kolei o różnych gratulacjach, takich oznakach zadowolenia spływających z całego świata, od Watykanu przez Unię Europejską, po konkretnych polityków z państw europejskich i nie tylko, mieliśmy jednocześnie oczywiście w jednym państwie bardzo duże medialne wzburzenie. No i to państwo zaczęło oczywiście bombardowania Libanu, mówi o Izraelu, i dlatego jestem ciekawy, czy to zawieszenie broni w tej sytuacji, kiedy jedno z państw, które toczyło wojnę z Iranem, chce kontynuować wojnę w Libanie, może się twoim zdaniem w ogóle utrzymać?
No tego nie wiem, dlatego że to zależy od tego, czy Stany Zjednoczone kontrolują w jakiś sposób Izrael, czy to jednak Izrael kontroluje Stany Zjednoczone. Czyli czy ogon merda psem, czy pies ogonem. No bo oczywiście jest kwestia pierwotna, trzeba by rozstrzygnąć, czy porozumienie, które wynegocjowały Stany Zjednoczone i Iran, obejmowało zawieszenie broni również w Libanie. Iran twierdzi, że tak, Stany Zjednoczone zaprzeczają. No ja w takim wypadku myślę, że trzeba się odwołać do mediatora. No, mediatorem był Pakistan i Pakistan twierdzi, że Iran ma rację, a nie Stany Zjednoczone. No, to by wskazywało albo na to, że Amerykanie postanowili oszukać Irańczyków, albo że nie mają żadnej kontroli nad Izraelem. I mam wrażenie, że reżim w Teheranie czuje się bardzo pewnie w siodle. W związku z tym spodziewam się, że oni nie odblokują cieśniny Hormuz, bo będą traktowali tą kwestię prestiżowo, to znaczy, że nie mogą dać się oszukać, bo zresztą cechą takich reżimów autorytarnych jest to, że one są bardzo czułe na tle prestiżu. No i gdyby było tak, że oni odblokowują cieśninę, a Izrael sobie dalej bombarduje Liban, no to oczywiście jest to uderzenie w prestiż Irańczyków. Dla jasności ja nie mam żadnej sympatii w stosunku do Irańczyków, bo ten reżim, który tam rządzi, no jest wyjątkowo niesympatyczny. No to jest reżim, który przecież na początku tego roku wymordował między kilkanaście, no bo kilkadziesiąt to na pewno już jest przesadzone, no ale powiedzmy, że między 5 a 15 tysięcy własnych obywateli wymordowali, tak? No więc to coś nam mówi o tym, jaki to system jest.
Partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Kiedy rynek idzie w górę, wszyscy się cieszą. Kiedy spada, zaczyna się panika. Najczęściej zyskują ci, którzy rozumieją, jak działa zmienność. Aplikacja XTB daje narzędzia, które pozwalają na szybką reakcję. W jednej aplikacji dostajesz najświeższe dane, analizy ekspertów, dostęp do tysięcy instrumentów, które pozwolą Ci być przygotowanym na każdą ewentualność. Co więcej, jeśli chcesz reagować na rynki jeszcze lepiej, z kodem Mateusz otrzymasz za darmo kurs inwestowania od podstaw. Szczegóły w opisie tego filmu. Koniec reklamy.
Nie, no oczywiście, jakby i to też, żeby Państwo mieli świadomość, my tutaj w żaden sposób nie kibicujemy Iranowi, który jeszcze dodatkowo całą wojnę dostarcza drony dla Rosji. Z naszej perspektywy, myślę, Polski, no to Iran jest państwem, które no, współpracuje z państwem, które jest dla nas również zagrożeniem, więc to jest jeszcze ten dodatkowy element. No i zamordowali więcej ludzi chyba w 2 lata po rewolucji niż szach, w ogóle niż za szacha, chyba za obu szachów, jakby zginęło
dokładnie
w Iranie. Ty jesteś od tego specjalistą, bo też zdradzę Państwu, że akurat szach to jest jeden z koników Witolda.
Natomiast zastanawia mnie, wiesz co, bo wczoraj też widziałem wypowiedź J.D. Vance'a, który akurat wylatywał z Budapesztu i on był taki bardzo pewny siebie, to on ma negocjować w Islamabadzie. Nie tylko on, bo oczywiście jest też Jared Kushner i Steve Witkoff.
To
Natomiast on
sami
ma być.
specjaliści.
Tak, dokładnie. Natomiast Iran podobno zażądał, żeby J.D. Vance uczestniczył, bo oni nie traktują poważnie Witkoffa i Kushnera i w sumie trudno się dziwić. Ja się tylko zastanawiam, co chce osiągnąć Donald Trump, no bo z jednej strony jest mowa o zawieszeniu broni, statki zaczęły płynąć przez cieśninę przez chwilę, potem ta cieśnina znów została zablokowana właśnie z powodu bombardowań i zastanawiam się, kto tutaj tak naprawdę negocjuje powyżej kart, które ma, tak jak on to lubi mówić. No bo w tej chwili znów stoimy w miejscu, ropa znów idzie do góry. Rozumiem, że to, co chciał osiągnąć Donald Trump, nie zostało osiągnięte i co? Pozostaje nam czekać na sobotę na te negocjacje. Co twoim zdaniem dalej będzie robił Tel Awiw, Izrael?
No, Tel Awiw to akurat wiemy, co będzie robił. To znaczy, myślę, że celem rządu w Tel Awiwie nigdy nie było ograniczenie czy uniemożliwienie Iranowi rozwoju programu nuklearnego. Myślę, jest to oczywiście teza daleko idąca, ale myślę, że są podstawy. Celem Izraela jest zniszczenie Iranu, tak? I zresztą już w czasie tej operacji przecież były niszczone zakłady nie tylko zbrojeniowe, ale również o charakterze cywilnym. Donald Trump w ogóle zapowiadał w tym słynnym wpisie, że będzie dzień elektrowni, dzień mostów,
Tak.
a Izrael z kolei zapowiadał, znaczy domagał się, żeby Irańczycy, apelował do Irańczyków, żeby nie jeździli pociągami. No to były zapowiedzi zbrodni wojennych. Może to jest nasz sojusznik, bo to jakby no Stany Zjednoczone, tak, no Izrael to już pewnie bym się nie posługiwał tym wyrażeniem, chociaż kiedyś go używałem. No, istnieje pojęcie technologii podwójnego zastosowania, istnieje pojęcie produktów czy dóbr podwójnego zastosowania. Natomiast nie istnieje pojęcie w prawie międzynarodowym infrastruktury podwójnego zastosowania. To znaczy, wojsko owszem potrzebuje prądu, ale to nie znaczy, że wolno bombardować elektrownie. Wojsko owszem, żołnierze potrzebują ogrzewania zimą, to nie znaczy, że wolno elektrociepłownie bombardować. Bo na tej zasadzie to i piekarnie można zbombardować, bo żołnierze jedzą chleb. I nie miejmy podwójnych standardów. To znaczy, jeżeli potępiamy Władimira Putina za ataki na ukraińską sieć energetyczną, no to zapowiedzi amerykańsko-izraelskie, że oni będą robić to samo w stosunku do Iranu, no są tym samym, co robił Putin, no, z zastrzeżeniem, że oni jeszcze tego nie robili. Chociaż podkreślam, częściowo, przynajmniej w odniesieniu do zakładów przemysłowych, można już mówić w gruncie rzeczy o zbrodniach wojennych, tak? Bo atakowali cele, które nie były celami militarnymi. No myślę, że celem Izraela jest spowodowanie takiego kryzysu państwa irańskiego, żeby to państwo przez kolejne 20-30 lat się odbudowywało. Tak? No to jest o tyle zaskakujące, że no, jeżeli równocześnie celem było obalenie reżimu, a jak twierdzi New York Times, Netanyahu twierdził w rozmowie z Trumpem, że taki jest cel, no to obalenie reżimu oznaczałoby, że nie ma tak naprawdę powodu niszczyć tego państwa, no bo przecież Iran kiedyś, za czasów szacha, był sojusznikiem Izraela. No tylko, że mam wrażenie, że Izrael dzisiaj jest no jednak innym zasadniczo państwem niż ten Izrael, który pamiętamy, no nie wiem, z czasów Itzhaka Rabina, Shimona Peresa, czy żeby spojrzeć na postaci bardziej kontrowersyjne, no nie wiem, Itzhaka Shamira, prawda? No, Shamir to jeszcze kontrowersyjny jakby z powodu niektórych jego wypowiedzi na temat Polski, tak? Znaczy, wydaje mi się, że to jest jednak państwo panów ministrów Ben-Gwira i Smotricza. Swoją drogą spytałem się ostatnio, taka, przepraszam, dygresja, jeśli pozwolisz.
Tak, oczywiście.
Spytałem się ostatnio znajomego, który jest polskim Żydem, często do Izraela podróżuje, ale jest bardzo krytyczny wobec Izraela. Czy to jest efekt rusyfikacji Izraela?
No właśnie.
Tak, że napłynęła tam pewna taka grupa ludzi i wraz z taką sowiecką mentalnością, taką mocno zero-jedynkową, on powiedział, nie, tam, jeżeli szuka pan zaplecza ideowego takich właśnie ludzi jak Ben-Gwir i Smotricz, to niech pan ich szuka wśród tych, którzy przyjechali z Nowego Jorku i którzy w Nowym Jorku już wiedzieli, że nie wolno, widząc czarnoskórego, używać słowa na literę N. Nie wymieniam go nie z powodu politycznej poprawności, ale żeby nie ucięło ci zasięgów, bo jak wychwyci, prawda, algorytm, to wtedy ucina. Natomiast przyjeżdżają do Izraela, no i w końcu mają poczucie, że mogą, że znaleźli czarnoskórych, na których się, znaczy w cudzysłowie oczywiście, bo nie są czarnoskórzy przecież, tak, nad którymi się mogą wyżywać, tak, bo oczywiście trzeba pamiętać o tym ataku Hamasu zbrodniczym, straszliwym i chyba można powiedzieć ludobójczym. Inna sprawa, że jeżeli mówię o nim ludobójczym, to wtedy chyba mogę również mówić o ludobójstwie izraelskim. A tak zwróciłem uwagę, że w polskiej debacie publicznej, jeżeli się mówi o ludobójstwie w odniesieniu do Izraela, to natychmiast są protesty, jak się mówi o tym, że Hamas dokonał ludobójczego ataku, to jakby jest okej. Okay. No to no jeżeli zamordowanie 1500 ludzi, mniej więcej 1000 cywili jest ludobójstwem, to pewnie zamordowanie 60-70 tysięcy cywili, no pewnie też powinno być tak określane. Także no ja nie spodziewam się, że tak powiem, żadnej dozy umiarkowania po Izraelu, tak w skrócie rzecz ujmując.
Jasne, no rozumiem to i widzimy też, co się dzieje, no bo ten nalot, który miał miejsce głównie na południowy Bejrut, zginęło w nim ponad 250 osób, niektórzy mówią nawet o 300. Ten nalot został skrytykowany przez premiera Pakistanu, który jest jedną z najważniejszych osób prowadzącą negocjacje. I dlatego zastanawiam się, czy to nie jest tak, że Izrael się zgodził na zawieszenie broni, no ale zgodził się jednocześnie mając z tyłu głowy, że przynajmniej mówi o Benjaminie Netanyahu, może powinienem tak mówić, że premier Izraela zgodził się na zawieszenie broni, no bo co miał zrobić? No jednak Stany Zjednoczone wynegocjowały, no to nie miał innego wyjścia. Spotkał się z olbrzymią krytyką w swoim kraju. Podobno był rozżalony i wściekły po telefonie, który otrzymał od Donalda Trumpa, właśnie którym przedstawiono mu jakby te warunki. No a jednocześnie no, postanowił zrobić wszystko, żeby ten rozejm zerwać. A on akurat w zrywaniu rozejmów, w doprowadzaniu do eskalacji, no to jest mistrzem świata.
No niestety tak, no niestety tak, tylko że tutaj jeśli pozwolisz, taką ciele się myślą, bo mam wrażenie, że dzieje się coś bardzo niedobrego, to znaczy z jednej strony mamy, no Polska była przez długie, długie lata oskarżana o to, że tutaj, prawda, antysemityzm szaleje, no i to się działo w czasach, w których w Polsce nikt nie atakował, nie niszczył żydowskich nagrobków na żydowskich cmentarzach, a we Francji działo się to nagminnie i na pewno była w tym ogromna doza przesady, co nie znaczy, że w Polsce nie było antysemityzmu. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że no, jeżeli patrzę na wypowiedzi Grzegorza Brauna, też polityków wokół niego zgromadzonych, no to po prostu rzeczywiście mamy taki jawny antysemityzm. Bo ja przecież krytykuję Netanyahu, ja krytykuję Izrael, no ale to nie jest tak, że ja nie mówię Żydzi, chociaż Izrael jest państwem żydowskim, bo Żydzi to jest również ten mój przyjaciel, Polak, któremu się Netanyahu nie podoba, bo Żydzi to są też ci obywatele Izraela, którzy wychodzą na ulicę i protestują przeciwko Netanyahu. Ale obok tej jednej skrajności mam wrażenie, że istnieje też druga skrajność. To znaczy my sobie rozmawiamy, wydaje mi się, w sposób rozsądny i daleki od antysemityzmu, a widzę w polskiej przestrzeni publicznej również takich, którzy na pewno już stwierdzają, że twoje pytania i moje odpowiedzi, no to już są mocno podejrzane, tak? Czyli antysemityzm.
Tak, dokładnie.
I mam wrażenie, że te dwie ekstremy zaczynają się napędzać. Ja mam taką skłonność, że ja gardzę ekstremizmami i gardzę ekstremistami. I celowo używam tego bardzo mocnego słowa, ale uważam, że ekstremiści, i czy to jest spór PiS-PO, czy to będzie spór prawda, pamięć o Wołyniu i dla odmiany zamiatanie Wołynia pod dywan, czy to będzie właśnie ten spór, o którym teraz mówimy, to wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby ludzie rozsądni nauczyli się pogardy w stosunku do kretynów. Bo inaczej zaczną w każdej kwestii nami rządzić krytyni, to się po prostu bardzo źle dla nas skończy.
Tak, to prawda. To akurat się muszę z tobą całkowicie zgodzić. I tak, ja już tak byłem jednym i drugim i pod każdym względem w komentarzach i w wielu takich właśnie przede wszystkim w komentarzach pod filmami, więc już nawet nie chcę w to wchodzić. Po prostu szkoda strzępić. Powiem bardziej elegancko niż jest w tym powiedzeniu. No, szkoda strzępić twarzy, o tak to określę. Słuchaj, a jak oceniasz, co się udało osiągnąć Donaldowi Trumpowi? No bo on mówi, że udało się osiągnąć wszystkie cele w trakcie tej wojny. Też czytamy w New York Timesie, niektórzy widzowie mi ostro tutaj komentują, że jestem jakimś może nie wyznawcą, ale no, rzeczywiście lubię New York Timesa, proszę Państwa, lubię czytać, chciałbym więcej takich mediów w Polsce, przede wszystkim polskojęzycznych, bo tam właśnie różne wypowiedzi i różne osoby piszą i często osoby, które piszą do New York Timesa, mają różne zdania na takie główne tematy, na przykład na kwestie konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale jeśli chodzi o New York Timesa i analizę, no to właśnie Benjamin Netanyahu miał przyjechać i namówić Donalda Trumpa do tej wojny. I to nie jest pierwsza taka wypowiedź, mamy wiele źródeł na ten temat. No i zastanawiam się, co Donald Trump tak naprawdę osiągnął i czy on rzeczywiście w to wierzy, co mówi, czy on jednak po prostu bezczelnie kłamie.
Odpowiadając na twoje pytanie, co osiągnął Donald Trump, bo ty podstawiłeś takie jakby dwie alternatywy, że on wierzy i że kłamie. No ja obawiam się, że jest jeszcze trzecia opcja. Mianowicie, że on ma po prostu niestety, a nie, mówię niestety, bo to jest nasz sojusznik, no ewidentne początki demencji, albo być może to już nie są początki. Dlatego, że ta rosnąca agresja to takie, ten krótki ląd, no każdy, kto miał w rodzinie babcię, dziadka, prababcię, pradziadka, jakąś ciocię taką starą, która gdzieś tak no właśnie miała demencję, no to wie, że właśnie takie są objawy, tak? No i patrząc na Trumpa, mam wrażenie, że mamy z tym do czynienia. Ja nie wiem, jakie były jego cele, dlatego że on mniej więcej dwa razy dziennie ogłaszał inny cel. No, ogłaszał w pewnym momencie, że chciałby doprowadzić do tego, żeby ludzie wyszli na ulicę. Wzywał ludzi do wyjścia na ulicę. No, ja przypominam, że w styczniu Donald Trump powiedział Irańczykom, żeby wychodzili na ulicę i nawet napisał help is on the way, pomoc jest w drodze. I potem żadna pomoc nie nadeszła, a reżim wyrżnął tych od kilku do kilkunastu tysięcy ludzi. Ja to porównuję do tego, co zrobiło Radio Wolna Europa w 1956 roku w stosunku do Węgrów, namawiając ich do wychodzenia na ulicę i walki i zapowiadając pomoc, która, jak wiemy, nigdy nie nadeszła. No zresztą to był taki, można powiedzieć, no low point Radia Wolna Europa, później wyciągnięto wobec niego, wobec tych konkretnych ludzi konsekwencje i nigdy więcej już Radio Wolna Europa czegoś takiego nie zrobiła. W pewnym momencie, to zresztą amerykańskie media ujawniły, to swoją drogą ciekawostka, bo to znaczyło, że był przeciek, no chciano doprowadzić do tego, żeby Kurdowie wszczęli rebelię, żeby doszło do wojny domowej. To by zresztą potwierdzało to moją tezę, że to chodzi o zniszczenie państwa irańskiego, no ale Kurdowie się już na to nie dali nabrać, dlatego że mają swoje doświadczenia. No, Donald Trump twierdził, że chce zmiany reżimu, zresztą nawet teraz mówi, że jest nowy reżim. No to tak. Przepraszam, jest brednią. No nie ma nowego reżimu, jest... To jest ta sama ekipa, owszem, parę osób zginęło, tak? Zginął Chamenei, rządzi jego syn. Nawet widziałem takiego mema, że pisał to Amerykanin, zajęło nam 20 lat i tam ileś set miliardów, żeby talibów wymienić na talibów. Donald Trump wymienił Chameneiego na Chameneiego w kilka dni, znacznie bardziej efektywny prezydent. I taniej wyszło. Mój szef, Bartek Węglarczyk, wczoraj w takim komentarzu swoim napisał, że to przekonanie, że można obalić reżim, bo się zabije Chameneiego, świadczyło całkowitym jakby niezrozumieniu, że to jest system, a nie dyktatura, tak? Więc to jest jakby zupełnie co innego. To nie jest jakby jednoosobowa władza. No i tam powiedział, że w III Rzeszy zamordowanie Hitlera mogło ewentualnie zakończyć wojnę. No więc ja, trzymając się tej analogii do III Rzeszy, która oczywiście jest, powiedzmy, na wyrost, dlatego że ten system jest zbrodniczy, no ale nie tak zbrodniczy jak
III Rzesza.
No jak III Rzesza, prawda? No ale gdyby się trzymać tej analogii, no to powiedziałbym, że Amerykanie zdołali zamordować Adolfa Hitlera i doprowadzili do władzy Heinricha Himmlera i SS, bo jeżeli spojrzysz na strukturę państwa irańskiego i struktur militarnych, no to mamy duchowieństwo, mamy cywilną administrację i mamy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, tak? Czyli mamy NSDAP, mamy administrację i mamy Allgemeine. A jak spojrzysz na siły zbrojne, no to tam mieliśmy Wehrmacht i Waffen-SS, a tutaj mamy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i armię. No i tak naprawdę dzisiaj Iranem rządzi Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Czyli trzymając się tej analogii SS, tak? Więc jeżeli to jest sukces, no to ja bardzo przepraszam, ale to ja czegoś nie rozumiem, tak? W związku z tym, no dobrze, to teraz przejdźmy dalej. No Iran deklaruje nieoficjalnie, że godzi się na to, że nie będzie rozwijał programu broni nuklearnej, ale przecież, kurczę, on się na to godził wcześniej. Co więcej, Donald Trump za pierwszej kadencji wyszedł z porozumienia JCPOA, które to porozumienie zamrażało irański program nuklearny. Oczywiście zwolennicy Trumpa, bo mamy takich w Polsce, którzy wszystko tłumaczą, że on w ogóle ma szachy 5G, prawda? No mówią, okej, ale to tylko zamrażało. No prawda, to prawda. Rzeczywiście, gdyby JCPOA, gdyby Amerykanie z niego nie wyszli, no ale to jakby no, dyplomacja na tym polega. Załatwiamy jakąś kwestię na jakiś czas. Iran widzi korzyści z tego, że trzyma się tego porozumienia i w związku z powyższym przedłuża je, dlatego że my powoli jakby, no tak, taka była w gruncie rzeczy idea, no tylko tak brutalnie rzecz ujmując, bo on jest po prostu przekupiony pieniędzmi, tak? I liczymy na to, że elity dają się skorumpować, elity dochodzą do wniosku, fajnie w gruncie rzeczy jest, kasa jest, wizy są, a może nawet tu i ówdzie wiz nie ma, można jeździć bez nich. Brzydko mówiąc, nagrzywa nam ta bomba atomowa, tak? To znaczy koszty jej pozyskania są, fajnie by było ją mieć, ale straty, które ponosimy, przepraszam, my i nasze rodziny są zbyt duże. No, słyszę, że tą wielką korzyścią, takim zwycięstwem, to jest już najgłupsza teoria ze wszystkich, ale jeśli pozwolisz, jeszcze się do niej odniosę, no, że Donald Trump to jest po prostu taki geniusz, że on najpierw wyjął Wenezuelę, a teraz Iran.
Tak.
I w związku z tym on tych Chińczyków rzucił na kolana. Hello, Iran cały czas przepuszczał statki do Chin. Poza wszystkim Chiny, owszem, dużo importowały ropy z Iranu, ale to był tylko jeden z dostawców. No chyba, że sobie, no chyba, że uwierzymy, że Amerykanie wylądowaliby na wyspie Hark i powiedzieliby, sprzedamy ropę każdemu, ale wam Chińczycy nie, bo jesteście źli. No tak to nie działa, tak? Ja uważam, że Chiny wygrały na tym konflikcie, tak? Dlatego, że
oczywiście.
Dlatego, że Chiny dzisiaj jakby, no co jest najcenniejszą walutą na świecie? No, ja mam takie wrażenie, że ci tacy tłumaczący Trumpa mówią, że jak możesz zrzucić dużo bomb, no to znaczy, że jesteś wielki. Ale to jest strasznie prymitywne myślenie, no w dyplomacji, ale Boże, że ty mówisz, no nie w dyplomacji, no nawet ja nie wiem, no w jakichkolwiek relacjach takich, że ja się z tobą umówiłem, że dzisiaj u ciebie jestem gościem, gdybym mówiąc krótko machnął na to ręką i nie przyszedł, to raz byś mi wybaczył, a gdybym zrobił ci to drugi raz, już byś mnie nie zaprosił, bo uznałbyś, że jestem totalnie niewiarygodnym facetem. I teraz usiłują mnie przekonać ci tacy fani Trumpa, że ta wiarygodność, którą musi mieć, nie wiem, właściciel warzywniaka, który bierze towar i ten, kto mu daje, wystawia mu fakturę i zakłada, że on tą fakturę zapłaci, czyli też jest element wiarygodności, że ta wiarygodność nie ma żadnego znaczenia w polityce międzynarodowej. Wiarygodność i dwa, przewidywalność. I dzisiaj Rosja nie daje rękojmi ani jednego, ani drugiego. Stany Zjednoczone przestały dać rękojmie, to Chiny dają tą rękojmię. A jeżeli ktoś, jeżeli pozwolisz ostatnie słowo, jest taka postać, której ja się zawsze przysłuchuję, no są tacy tak zwani elder statesmen, czyli jakby to przetłumaczyć, no tacy starsi przywódcy. No. Jest taka postać, gentleman nazywa się Turki bin Faisal. Turki bin Faisal, czyli wnuk założyciela Królestwa Saudyjskiego, Królestwa Saudów i syn króla, czyli wnuk króla i syn króla. Syn króla Faisala, tego zamordowanego. Turki bin Faisal był szefem wywiadu saudyjskiego od 1979 do 2001, czyli daj Boże 22 lata i to bardzo jakby kluczowe lata, bo to przecież są te lata, kiedy Saudyjczycy wspólnie z Amerykanami no, finansują Mujahedinów, którzy pokonują Sowietów w Afganistanie, tak? Więc to absolutnie kluczowa postać, tak? Później ambasador saudyjski w Waszyngtonie, w Londynie, no, insider. I on mówi wprost, my nie możemy już dzisiaj liczyć na Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone nie posłuchały księcia Mohameda bin Salmana, czyli faktycznie rządzącego, ale formalnie następcę tronu saudyjskiego, który wzywał, żeby nie atakować, bo wiadomo było, że cieśninę Ormus Irańczycy zamkną. Donald Trump był bardzo zdziwiony, że zamknęli. No przecież no każdy wiedział, że to zrobią, bo oni to zapowiadali.
No nie, no premier Izraela powiedział mu, że nie i szef Mossadu powiedział mu, że nie. No to nie, no to jakby no to nie, najważniejszy to nie. Partner powiedział, to nie, już, no tak, koniec.
To świadczy, że ja nie wiem, że tam nie ma w ogóle... Ale dobrze, co powiedział Turki bin Faisal? Bazy amerykańskie, na pytanie Christian Amanpour, no też legendy dziennikarstwa, o amerykańską obecność w regionie, on się uchylił od odpowiedzi, i powiedział, no liczyliśmy na to, że one będą źródłem stabilności. W języku dyplomacji, jeżeli pytasz się o przyszłość, a ty mówisz, liczyliśmy na to w czasie przeszłym, że one będą źródłem stabilności i nie udzielasz odpowiedzi na pytanie, to znaczy, że powiedziałeś, że one nie są źródłem stabilności. Mamy Dubaj, ale też Abu Dhabi, o którym często zapominamy, no, które budowały, no ale przecież też Dohę, które budowały image centrum finansowego, ale też nie zaczęły zarabiać na turystyce. I to było latami budowane i dzisiaj to wszystko się, za przeproszeniem, rypło. Mamy linię Emirates, Qatar Airways, Etihad, które przerzucają samoloty do Hiszpanii i do Stanów Zjednoczonych. Tam są takie dwa lotniska, na których trzyma się samoloty, jeżeli one długo mają nie latać. Chodzi o to, żeby tam wilgoć nie wchodziła do systemu, bo wtedy to jest jakby, jak samolot stoi na miejscu, to nie jest, znaczy nie lata, to nie jest to dobre. Przerzucają, czyli mówiąc krótko, ten wielki model biznesowy, bo my sobie nie zdajemy sprawy ze skali, tak? No, Emirates to jest gigant, tak? To jest po prostu, to są ciężkie miliardy dolarów wsadzone w pewien model biznesowy, tak? Czyli przerzucania ludzi na dalekie odległości, a po drodze zostają w tych prawda, hotelach. Inna sprawa, że dobre będą teraz oferty na Dubaj, tak? Jak się ta wojna naprawdę skończy.
Tak, tak, też mi się tak wydaje, że na razie to nie jest najlepszy kierunek, zwłaszcza, że cieśnina za chwilę może być już nie tylko zablokowana, ale mogą znowu nad nią latać pociski rakietowe, no bo nie wiemy, czy ten rozejm się utrzyma. Wydaje się, że ta sobota będzie kluczowa, prawda? Te negocjacje, no bo jednak, tak jak mówię, Węż czuje się pewnie, Pakistan też robi wszystko, żeby to wynegocjować, no tylko pytanie, czy Iran będzie chciał. Tak mi się wydaje, że wiesz co, powiem ci, że to mnie, właśnie teraz sobie zdałem sprawę, słuchając tego, co mówię, że to jest coś niesamowitego, że my rozmawiamy, znaczy jeszcze 2 miesiące temu, bo 40 dni dzisiaj mija od początku tej wojny, 2 miesiące temu, gdybym powiedział, że Iran będzie decydował o tym, czy będzie porozumienie między Stanami Zjednoczonymi, a właśnie Iranem a Teheranem, no to bym się po prostu uznał, że no bez przesady, no jednak, no, no jasne.
Jak dadzą łomot, to im dadzą taki łomot, że tam ci będą błagać o litość.
No tak, no szczerze mówiąc tak, i chyba wszyscy się tego spodziewaliśmy, że to nie czegoś, no nie tego się spodziewaliśmy, zwłaszcza po tej wojnie czerwcowej, kiedy przylecieli, rzucili bomby, odlecieli i było po sprawie. Tak zresztą tę wojnę sobie, szczerze mówiąc, wyobrażałem, a nie to, co obserwowaliśmy. Zobaczyliśmy coś zupełnie innego. No i to jest jakaś porażka wizerunkowa Stanów Zjednoczonych. Tak mi się wydaje. Co by Donald Trump nie mówił? Mówiłeś o Chinach. Chiny, wydaje się, właśnie rosną na takie państwo, które, no, któremu z jednej strony, tak jak powiedziałeś, można ufać, no ale z drugiej strony państwo, które nie prowokuje wojen i nie jest brutalne. Też parę miesięcy temu bym sobie nie wyobrażał, że do tego dojdziemy, że będziemy mówili, że bardziej przewidywalne są władze w Pekinie niż władze w Waszyngtonie. To jest jednak trochę, chyba zmienił nam się świat.
Zmienił nam się świat, ale wiesz co, ja w ogóle też widzę taką analogię, oczywiście jak każda analogia, ona będzie pełna wad, ale...
Jeżeli powiesz o kryzysie sueskim...
Tak, to wyprzedziłem twoje pytanie.
Tak, bo się nad tym też zastanawiałem, wiesz, ale powiedz, bo to jest... Bo nie muszę go zadawać.
Okej, no to słuchaj, mamy rok 56 i ma miejsce wspólna ekspedycja brytyjsko-francusko, a używając ówczesnego języka, to anglo-francusko-izraelska. Militarnie wszystko idzie dobrze, tylko że prezydent Eisenhower mówi Brytyjczykom i Francuzom, to tak nie działa, dlatego że to jest ta mijanka na Bliskim Wschodzie, amerykańsko-brytyjska, parę lat wcześniej, to Amerykanie... a nie Brytyjczycy obalają premiera Mossadeka w Iranie. No, mówiąc krótko, to można powiedzieć, Imperium Brytyjskie to umarło tak naprawdę w II wojnie światowej, tak? Bo bo Brytyjczycy wychodzą z niego jako zwycięzca, ale Amerykanie wychodzą z niego jako ten prawdziwy zwycięzca, tak? No ale jeszcze Brytyjczycy jakąś taką siłą rozpędu do tego 56 są jednak tym takim, no przynajmniej równym Stanom Zjednoczonym. Przynajmniej taki jest image. No i w 56 okazuje się, kto tu kim rządzi, to bardzo wyraźnie, tak? I to jest jakby koniec, tak? I teraz, czy to, co, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest takie, że kolejne imperium, tylko że w piaskach nie egipskich, a irańskich umarło? No byłoby przesadą to powiedzieć, bo amerykański budżet obronny, no to jest przecież, no teraz Trump w ogóle 1,5 biliona, 1500 miliardów, przepraszam, bo to są takie pieniądze, że 1,5 biliona, no. Się domaga dla Pentagonu, czyli amerykańskie wydatki zbrojeniowe to jest tyle, co Chiny plus Rosja, plus Ukraina, plus Wielka Brytania, plus Francja, plus Włochy, plus Niemcy, plus Japonia, plus Korea Południowa, plus Arabia Saudyjska, plus Izrael i jeszcze kilka kolejnych państw, tak? Więc no to są po prostu niebywałe zupełnie pieniądze, więc w tym sensie to oczywiście nie, tak? Nadal są mocarstwem numer jeden i jeszcze przez jakiś czas pozostaną w sensie militarnym, tylko że amerykańska siła była zawsze multiplikowana przez sojusze, bo wszędzie był sojusz. Jak się patrzyłeś na bazy amerykańskie, to one były wszędzie, no nadal są wszędzie, tak? Tylko że dzisiaj ci sojusznicy zadają sobie pytanie, czy my możemy ufać Amerykanom? I te pytania zadają sobie wszyscy, zadają sobie je i Europejczycy, ale i Korea Południowa. Ja sobie regularnie czytam prasę południowo-koreańską, nie znam koreańskiego, ale przez Google Translate można przeczytać, no ale są też przecież te Korea Herald, te anglojęzyczne. I tam jest pytanie, czy my możemy ufać Stanom Zjednoczonym, tak? To samo sobie w Japonii zadają pytanie i tak dalej, i tak dalej. No Tajwan to w ogóle regularnie zadaje sobie to pytanie. W wypadku Tajwanu ono jest pytaniem dramatycznym. I ja bym powiedział, że są przesłanki, żeby sądzić, że w sensie przynajmniej wiarygodności to ta mijanka właśnie nastąpiła. Ale dodajmy jeszcze jedno, jeśli pozwolisz. Ja oglądam absolutnie genialny wywiad z byłym brytyjskim ambasadorem w Teheranie, który zapytany o tą wojnę w świecie mówi, no my kiedyś byliśmy jakby państwem najistotniejszym, później pojawili się Amerykanie, ale tak to poprowadzili, że po 25 latach się skończyło, no więcej, 27, tak, przepraszam, no, musiałem sobie odjąć od rewolucji islamskiej rok obalenia Mossadeka. Kto wie, czy nie nastąpił czas, w którym będzie można odwrócić proporcje. I tak sobie pomyślałem, że to jest, wiesz, to jest to niesamowite w tych wielkich, nawet minionych imperiach, że oni cały czas będą pamiętać, że ten człowiek, który występuje, prawda, którego słucham, w roku 53 to w ogóle się jeszcze nie urodził, albo nie wiem, miał roczek albo dwa, ale gdzieś tam w tyle głowy było, my tutaj zostaliśmy wyrolowani przez Amerykanów, sojusznika, ale sojusznik też może wyrolować, sojusznik właśnie popełnia błędy, no to może się uda wrócić, prawda?
To jest, powiem ci, interesujące jeszcze pod tym względem i o to też jakby to też patrzę, to pytanie, które sobie przygotowałem, bo a propos jeszcze Chin, mamy no, rzecz historyczną, o której się bardzo mało mówi w polskich mediach, tak mi się wydaje, to znaczy wizytę w Chinach ma pani szefowa Kuomintangu aktualna, Cheng Li-Bun. To jest pierwsza sytuacja, kiedy obecna szefowa Kuomintangu, teraz to jest opozycyjna partia w Tajwanie, no ale jednak niektóre, może to jest nadużycie, ale przeczytałem dziś rano, że Stany Zjednoczone pomagają w zjednoczeniu Chin i zbuntowanej prowincji, przyłączeniu do macierzy. To jest, zakładam, że jednak taki po prostu chwytliwy lead. Natomiast zastanawiam się, czy to To też nie jest tak, że Tajwan traci, tak jak powiedziałeś, takie no, poczucie zaufania do Stanów Zjednoczonych i szuka innego rozwiązania, żeby się nie okazało, że Stany tutaj mówią o bronieniu Tajwanu, a Tajwan zacznie szukać jakiegoś porozumienia z Chinami.
Ja nie jestem specjalistą od Chin, ale są, jest ambasador Guralczyk, jest Radek Michel, jest profesor Jakobi, no, to są na pewno znakomici eksperci, ale pamiętam, że Radek Pyfel kiedy przeprowadzałem z nim wywiad w Onecie, on mi powiedział, że coś takiego, to nie będzie wierny cytat, ale że w jakby kulturze chińskiej konieczność użycia siły jest traktowana jako porażka i że oni raczej będą chcieli również oczywiście przy pomocy szantażu i presji, ale jakby zmusić do ustępstw Tajwan. No tylko wiesz, pytanie, na które nie mam odpowiedzi, jest to, czy po tym, co zrobili w Hongkongu, gdzie miało być jedno państwo, dwa systemy, czyli w założeniu Hongkong miał pozostać demokracją, a jak wiemy, tą demokracją pozostał na krótko, czy to jest możliwe, dlatego że Tajwan jest demokracją po prostu, tak? No a to, że Kuomintang, czyli partia Chiang Kai-sheka jest w opozycji, no to jakby wszystko mówi. No tutaj taka się często pojawia melodia, że no, demokracja to jest Zachód, a to gdzie tam Chińczycy do demokracji. No okazuje się, że jednak ludzie się do wolności przyzwyczajają. To jest
mocno... W Tajwanie świetnie to działa.
No dokładnie, to jest mocno zaraźliwe.
A pamiętam protestujących w Hongkongu, wydaje mi się, że im też bardzo się podobało.
Dokładnie tak, ale swoją drogą zwróć uwagę, jak bardzo zabawne jest to, że bo to takie głosy, które mówią, że jaka tam demokracja, prawda? Jak oni się nie mogą do demokracji nadawać, to mówią mniej więcej te same środowiska w Polsce, które cały czas tłumaczą, jakim Trump jest geniuszem, no bo ma dużo bomb. Ja mam trochę takie wrażenie, że to są takie środowiska, które są co prawda niby takie prawicowe i antykomunistyczne, ale w gruncie rzeczy są totalnymi komuchami mentalnymi. To znaczy nie rozumieją tej takiej jakby tego, co jest jakby w ogóle istotą, tak? tego wszystkiego, czyli wolności. Tak? Znaczy im się w Ameryce siła podoba, a nie demokracja amerykańska, która zresztą prędzej czy później spowoduje, że MAGA w moim najgłębszym przekonaniu MAGA na śmietniku historii wyląduje prędzej czy później, bo Amerykanie to jest ta istota Ameryki, że oni zrobią zawsze bardzo dużo głupich rzeczy, ale później sami je naprawiają, tak? Tutaj taka, przepraszam, jeśli pozwolisz dygresję a propos tego New York Timesa, za lubienie, którego niektórzy ciebie nie lubią. Pamiętasz, kto opisał masakrę w My Lai? Albo tortury w Abu Ghraib.
Tak.
I to jest właśnie to
właśnie co mi się w Ameryce
podoba, tak? To znaczy, że są takie narody, które jak popełnią zbrodnie, to albo trzeba je okupować, żeby zmądrzały, albo dla odmiany trzeba je mocno zbombardować, żeby zmądrzały. A są takie narody, które nawet jak zrobią coś złego, to ich własna gazeta to opisze i się zmienia, tak? I to jest piękne. I jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że po prostu nic nie rozumie, no i tyle. No.
Znaczy też nie rozumie roli mediów i to mi się, wiesz, podoba i zawsze się dlatego też denerwuję, kiedy koledzy, którzy się zajmują dziennikarstwem śledczym, opisują jakieś nieprawidłowości dotyczące partii rządzących w Polsce, niezależnie od tego, jakie to są, która akurat opcja rządzi w Polsce. Uważam, że to jest właśnie esencja dziennikarstwa politycznego. Ja się polityką polską nie zajmuję, ale jeśli ktoś się zajmuje, to właśnie to, tak to sobie wyobrażam, a potem czytam komentarze, wiesz, po prostu zwolenników jednej z opcji politycznych, którzy ich odsądzają od czci i wiary, to nie do końca chyba na tym polega dziennikarstwo.
No, to akurat powiedzmy sobie uczciwie po tej stronie nieprawicowej, po tej stronie platformerskiej, no to też mamy wielu takich, którzy uważają,
no właśnie,
że głównym zadaniem polskiego dziennikarza jest rozliczać PiS z jego rządów 2 lata po tym, jak PiS przestał rządzić.
No właśnie, no właśnie. To też o tym wiesz, jakby mówię. Jakby wydaje mi się, że to nie tylko na tym polega dziennikarstwo, ale to już widzisz, weszliśmy w taki temat, a ja na koniec chcę cię zapytać o chyba najważniejszą dla mnie rzecz, to znaczy, czy tam wczoraj po spotkaniu Marka Rutte z Donaldem Trumpem, że Donald Trump chce wycofywać wojska z baz w konkretnych państwach, które nie poparły interwencji, tak to było określone, ale no wojny po prostu z Iranem, które nie wsparły Stanów Zjednoczonych. Oczywiście pojawiają się już spekulacje, że chodzi o Hiszpanię, może chodzi o Niemcy, a ja się zastanawiam, zaraz, zaraz, a co z państwami, które się nie wypowiedziały, ale już potem przeczytałem, że my poparliśmy, więc spokojnie, że my, Rumunia, tam jest kilka państw wymienionych, ale najbardziej mnie Polska, proszę państwa, interesowała. My jesteśmy tym państwem przyjacielskim i u nas ograniczenia nie będzie, no ale też czytam, że miała być rozmowa o tym, że Donald Trump chce ograniczyć ogólnie rzecz biorąc udział w NATO Stanów Zjednoczonych. Najchętniej to by wyszedł z tego NATO i oczywiście wczoraj nie zajmował się cieśniną Ormus, nie zajmował się zawieszeniem broni, tylko krytykował właśnie NATO. Jak ty to odbierasz? Naprawdę może dojść do wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO, ograniczenia udziału? No bo wiadomo, że nie wyjdzie, ale bo nie może, bo kongres się nie zgodzi. No ale ma niestety prerogatywy do tego, żeby po prostu w tym sojuszu być, ale nic nie robić.
No to tak, po pierwsze, ja jestem troszkę zaskoczony tym, że poparliśmy, bo jakoś tak wszędzie słyszałem, że nie popieramy. No ale mam nadzieję, że w jakiś niejawny sposób. Kiedy to się w ogóle zaczęło, to ja opublikowałem taki artykuł w Onecie, że no, nie powinniśmy brać udziału w działaniach ofensywnych wobec Iranu, bo te pretensje Donalda Trumpa, że oto Stany Zjednoczone nie uzyskały wsparcia, no nie biorą jednak pod uwagę dwóch zasadniczych spraw. Po pierwsze, NATO jest sojuszem obronnym, a Iran, no sorry, ale nie był zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. I to już wiemy, bo przecież mamy tego dżentelmena, który się podał do dymisji, tego szefa Centrum Antyterrorystycznego Amerykańskiego, który wprost powiedział, że nie było żadnych analiz na to wskazujących. Po drugie, nawet gdyby było na odwrót, no to jednak jest taka zasada w ramach sojuszu, że konsultujemy ze sobą. Myśmy brali udział w amerykańskich wojnach. No, ale zawsze Amerykanie nas informowali, że będą toczyć wojnę, a nie że wchodzili w jakąś wojnę, zresztą najprawdopodobniej nie własną, a izraelską, i potem żądali wsparcia. To jest jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga, ja nie wierzę w to, że się wycofają z Hiszpanii, dlatego że, bo też spotkałem się z takimi tezami, że a, bo to Hiszpania, to lewactwo rządzi. To Trump ich nie lubi. No to trzeba być, przepraszam bardzo, ale imbecylem, żeby takie rzeczy głosić, a takie tezy się pojawiają wśród naszych zwolenników Trumpa. Dlatego, że najważniejsza amerykańska instalacja w Europie, nie licząc oczywiście bazy w Redzikowie, to jest baza Wrota w Hiszpanii, która to baza służy do tego, żeby amerykańskie okręty podwodne Atlantyk kontrolowały. No więc nie wycofają się, to znaczy mogą wycofać jakiś tam komponent, ale nie wycofają się z Hiszpanii. Niemcy, no nieoficjalnie wiadomo, że no też Amerykanie z Rammstein korzystali. Wymieniłeś Rumunię. No ja byłem na takim city breaku przedłużonym w Bułgarii. I w pewnym momencie, jak wysiadamy z samolotu, tam prawda, stoi samolot Ryanair, Wizz Air, jeszcze jeden Ryanair, jeszcze jeden Wizz Air, i nagle US Air Force naliczyłem 16 sztuk. Znaczy, to były te stare, samoloty do tankowania w powietrzu, czyli stare Boeingi 707, tylko z takimi większymi silnikami, prawda? Zresztą piękne maszyny. Dla fana lotnictwa piękne maszyny, bo to takie stare 707, więc to w ogóle historia. Oczywiście Bułgarzy mówią, że nie, nie, one tak po prostu to dla wspólnych manewrów z bułgarskim lotnictwem. Biorąc pod uwagę, ile Bułgarzy mają samolotów, które mają możliwość tankowania w powietrzu, to chyba Bułgaria właśnie postanowiła pobić rekord świata i te ich samoloty po prostu trzykrotnie okrążają kulę ziemską i towarzyszą im te tankowce po prostu. Jakieś takie zawody są, prawda? Bicie rekordu Guinnessa. Piloci na Amfie lecą 70 godzin. No więc tych państw, które w efekcie poparły, tylko zrobiły to, że tak powiem, po cichu, no jest sporo. Czy Donald Trump przerzuci wojska, no potencjalnie my mielibyśmy niby być tego beneficjentem? Nie wiem, prawdę powiedziawszy, bo ja nie wiem, kiedy można na serio traktować to, co mówi Donald Trump, a kiedy należy brać to wszystko w nawias i machnąć ręką na to, co on mówi. Ale wiem jedno, mianowicie, że to nie jest dobra wiadomość, że nie wiemy, czy możemy go traktować na serio. Bo wracam do tego, co jest w ogóle istotą, w mojej opinii, dyplomacji, no to jest wiarygodność. Artykuł 5 przecież napisany jest w taki sposób, że może z niego wynikać wszystko i może z niego wynikać nic. Każde państwo udziela takiej pomocy, jaką uzna za stosowne, tak? To jest istota NATO. Więc za stosowne można uznać wsparcie, że tak powiem, można hełmy wysłać jak Niemcy Ukrainie, albo można w razie napaści na państwa bałtyckie wysłać tam po prostu armię amerykańską i odrzucić Rosjan aż pod wybór, prawda? I jakby siła NATO polegała zawsze na to, że my wiedzieliśmy, że co prawda tam na papierze to nie jest napisane to, co by nam się marzyło, czyli z całą pewnością, jeżeli na was napadniemy, napadnie ktoś, no to my mu damy taki wpier, że on po prostu się nie podniesie, tak? No nie jest tak napisane i nigdy nie będzie tak napisane.
Tak.
Ale wiedzieliśmy, że tak będzie. A dzisiaj nie wiemy. I to jest w mojej opinii fatalna wiadomość. Natomiast ja muszę ci powiedzieć, że ja nie jestem też pesymistą, bo mam wrażenie, że różnica między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem jest, nie polega na tym, że jeden jest mądry, a drugi jest niemądry, tylko na tym, że Władimir Putin, będąc głupkiem, świetnie udaje mądrego człowieka. Natomiast no, na szczęście jest niemądry. A widzimy to po tym, że ta biedonosna rosyjska armia no, w 4 lata wojny, przypomnę, że ta poprzednia, taka duża, w Europie, w której brali udział, to już w Berlinie byli po 4 latach, a
tak,
obecnie
się skończyło.
Tak, a obecnie nie są w stanie, że tak powiem, znaczy już które to miasto oni zadeklarowali, że zdobyli, a nie zdobyli.
Kupiańsk już zajęli kilka razy, ale dalej nie zdobyli, bo dalej Ukraińcy kontrolują po kontratarciu. Zdaje się, że właśnie zdobywają Konstantynówkę, ale mój kolega dalej jest w centrum miasta. Także zdaje się, oczywiście ukraiński, także zdaje się, że tam też już zdobywają, ale niekoniecznie.
Dokładnie. W związku z tym, wiesz, no to jest jakby nas to ratuje, tak? To znaczy nas ratuje to, że mamy takiego wybitnego przywódcę na Kremlu i nas ratuje chyba to, że jednak Rosjanie na szczęście kradną. Czy ja mogę na końcu pewną anegdotę powiedzieć a propos?
Tak, proszę bardzo.
To zupełnie niezwiązane, tak mi się skojarzyło. Parę lat temu byłem na takiej konferencji, była tam pani z organizacji zwalczającej korupcję, Transparency International, bardzo zacnej organizacji. No ale to była taka młoda, bardzo idealistyczna pani, która powiedziała, że musimy Rosji pomóc zwalczyć korupcję. No i tam wszyscy kiwali głowami, bo wiesz, na takich konferencjach trzeba kiwać głowami, jak się mówi, takie słuszne tezy. A ja się tam zgłosiłem do dyskusji i mówię, że przepraszam, ale korupcja osłabia państwa, tak? Ona mówi, no tak. Ja mówię, to po co ją zwalczać w Rosji? I no już nigdy więcej mnie nie zaprosili, no.
Okej, no to ładne, powiem ci. To jest, jakby ja tam nie mam nic przeciwko korupcji w Rosji. My wiemy, że jak w większości krajów sowieckich jest na jakimś poziomie nieosiągalnym dla nas. Natomiast jeden komentarz do tego, co powiedziałeś o Putinie. Ja mam takie poczucie, że niestety za Putinem przede wszystkim stoi ta ciągłość, że my możemy mieć nadzieję, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, że po Donaldzie Trumpie przyjdzie ktoś, kto będzie no, objawiał przynajmniej mniej cech demencji niż Donald Trump w ostatnim czasie. To znaczy, niezależnie od tego, czy to będzie republikanin, czy to będzie demokrata, to jednak będzie można bardziej ufać w słowa, które wypowiada publicznie albo które pisze w swoich mediach społecznościowych. No a w Rosji lepiej nie będzie. To znaczy, tak obawiam się, że może być, znaczy może być delikatnie lepiej, ale może być też znacznie gorzej i to państwo jakby wymusza i społeczeństwo wymusza właśnie takiego, a nie innego przywódcę. W Stanach jednak ten brak poparcia dla działań Trumpa w ostatnim czasie i choćby dzisiaj czytam w pewnym portalu, który dobrze znasz, że Polacy także według badań, według sondażu, który przeprowadzono, nie wierzą w to, co mówi Donald Trump, nie wierzą w konieczność tej wojny, byli przeciwko tej wojnie. Podobnie jak społeczeństwo amerykańskie, mówię o wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem, no to świadczy o tym, że jednak społeczeństwa są tutaj zdrowe, nawet jeśli czasami niezdrowi są przywódcy. No w Rosji jest inaczej i to mnie zawsze najbardziej przeraża, że może przyjść ktoś po Putinie, kto będzie jeszcze gorszy albo inteligentniejszy, jeżeli on rzeczywiście jest głupi.
No, znaczy wiesz sobie, nie można odmówić inteligencji, natomiast myślę, że Putin 4.0 czy 5.0, ten obecny, a ten Putin, którego pamiętamy sprzed 25 lat, który rzeczywiście był taki wyrachowany, zimny i miał jedną wiesz, umiejętność, on mianowicie czekać. On potrafił czekać, tak? A temu się zaczęło śpieszyć i to jest, no ale na szczęście broni się Ukraina. Tak długo jak Ukraina nie padła, tak długo zagrożenie dla nas jest teoretyczne. Zresztą to jest taki banał, który zaczął z jakiegoś powodu nam Polakom umykać. Mam wrażenie, że taka teza to nie nasza wojna, co nas to obchodzi, staje się coraz bardziej popularna. No to ja tylko wszystkim tym, którzy w to wierzą, przypominam jedno, mianowicie Rosjanie raz na dwa lata robią takie manewry zapad. My się zawsze boimy, że te manewry mogą być tak duże, że nagle na naszej granicy pojawi się potencjał taki, który pozwoli zaatakować. Jeśli nie nas, to państwa bałtyckie, a jeśli państwa bałtyckie, to w dalszej kolejności nas, tak? No i co się stało w czasie ostatnich manewrów zapad, tegorocznych manewrów? Rosjanie przerzucili 3000 żołnierzy na Białoruś. Dlaczego przerzucili 3000 żołnierzy? Bo nie mieli więcej. A dlaczego nie mieli więcej? Ano dlatego, że około 97% sił lądowych jest zaangażowanych w wojnę z Ukrainą.
Tak.
Koniec, kropka. Jak ktoś tego nie rozumie, to są dwie opcje. Znowu przepraszam, ale będę mówił takim... Nie szczypiąc się szczególnie. To albo jest rosyjskim agentem, albo jest kretynem. To nie znaczy, że należy bezkrytycznie patrzeć na Ukrainę i nie reagować, kiedy tam są pomniki Szuchewycza. Absolutnie nie, one są oburzające. Ale kurczę blade, no naprawdę... Naprawdę jest tak, że my jesteśmy bezpieczni dzięki temu, że Rosjanie nie mają tych sił, żeby nas zaatakować, a nie mają ich z jednego powodu. To jest proste jak budowa cepa. No.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to nie znaczy, że nie mamy ubiegać się o pewne rzeczy, które nas interesują, jeśli chodzi o politykę historyczną.
No oczywiście, nie tylko historyczną.
O jedno nie dopuszcza drugiego. Wspieranie Ukrainy w wojnie, popieranie jej polityki w tej chwili, jeśli chodzi właśnie o uzyskiwanie pomocy, o obronę przed Rosją, to jest po prostu w naszym interesie. I wydaje mi się, że wolną, niezależną Ukrainę, która oddziela Rosję od Polski, rozumiał i Piłsudski, i Giedroyć, i Sikorski, wszyscy to rozumieli, no jak widać, do czasu.
Myślę, że na szczęście większość ludzi rozumie.
Taką mam też nadzieję. Bardzo Ci dziękuję, Witku, za rozmowę. Dziękuję. Moim bardzo. Gościem był dziennikarz Monetu, były dyplomata Witold Jurasz.
Dziękuję.
I oczywiście też twórca podcastu Raport Międzynarodowy z Agnieszką Bryc. Polecam Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza, do zostawienia polubienia, bo to pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Szczególne podziękowania tradycyjnie kieruję za subskrypcje, za lajki, za komentarze i jestem ciekawy, jak uważacie, czy to zawieszenie broni dobiegnie, proszę Państwa, do końca, czy może zostanie przerwane? Czy to zawieszenie broni doprowadzi nas do zakończenia wojny? Czy negocjacje, które przed nami w Islamabadzie, o których mówiliśmy, zakończą tę wojnę? Czy może jednak uda się właśnie niektórym politykom doprowadzić do tego, żeby to zawieszenie broni się zakończyło, aby wojna znów była gorąca, aby znów doszło do działań zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Iranu przeciw sobie? Jestem ciekawy, jak uważacie. Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję, tak jak powiedziałem, za to, że jesteście. Zapraszam już w niedzielę właśnie na kolejną rozmowę albo live'a. Zobaczymy, co się będzie działo. Możliwe, że po tych rozmowach, które mamy w sobotę, będziemy mieli live'a. Zobaczymy, co te rozmowy przyniosą. Będę trzymał dla Was rękę na pulsie. Tak jak wiecie, ostatnio przed live'ami nie spałem w nocy, bo śledziłem wszystko to, co się dzieje i tak będzie też teraz, choć jak też wspominałem, mam zajęcia, mam deadline i to już niedługo, za tydzień, ale staram się dla Was śledzić sytuację. Dziękuję moim patronom, zapraszam też na forum Patronate 8 maja do Warszawy, będzie się tam można ze mną spotkać. Serdecznie zapraszam, chętnie i pewnie będę jeszcze na ten temat informował na grupie i w mailach. Przygotowuję wreszcie nasze spotkanie właśnie na te dni, na początku maja. Przepraszam, że to tak długo trwało. Dziękuję Wam, tak jak powiedziałem, za to, że jesteście, za to, że wspieracie ten kanał. To są naprawdę dla mnie, to jest dla mnie rzecz wyjątkowo ważna i jestem za to niezwykle wdzięczny. No a wszystkim moim widzom życzę tymczasem tradycyjnie już wszystkiego dobrego.